W katowickim spotku spotkałam także panią Dorotę Regułę, która jest psychoterapeutką. Opowiedziała mi o tym, jak sama tworzyła w niewielkiej miejscowości pierwszą grupę pacjentów, którzy mieli problem z nadużywaniem alkoholu.
Ta grupa trochę stworzyła się sama. Oczywiście przy zaangażowaniu ludzi, również moim, ale w tych spotkaniach był taki rodzaj siły, który powodował, że ludzie przychodzili, czasem odchodzili, ale też często zostawali. Zostawali na dłużej, na wiele lat. To był fenomen, absolutny fenomen, związany z tym, że wystarczyło, że siedziało dwoje ludzi, ze sobą przez godzinę rozmawiali i chcieli spotkać się po raz kolejny. Oczywiście nie rozmawiali o, nie wiem, o polityce czy wydarzeniach w ogóle, tylko mówili o sobie. Rozmawiali o sobie, o tym, co przeżyli, czego doświadczyli. No i to miało niezwykłą siłę.
Kiedy pani zaczęła swoją pracę, to właśnie myślała pani o tym, że chciałaby pani pomagać ludziom, którzy są uzależnieni od alkoholu?
No właśnie nie. Się uśmiechnęłam, ponieważ w czasie studiów, ja studiowałam w Poznaniu, zresztą stamtąd się wywodzę, to jeździłam do Warszawy, do Instytutu Psychiatrii i Neurologii, dzisiaj też tu wspominanego, ale właśnie na oddział nerwic. Wtedy mi do głowy nie przyszło, że można pracować z alkoholikami, no gdzie. Zresztą później sobie kiedyś myślałam, jak śmiesznie się, w każdym razie jakiś paradoks był w takich moich losach, ponieważ po obronie pracy magisterskiej zaproponowano mi pracę jako psychologowi z alkoholikami w Poznaniu. Ja to w ogóle odrzuciłam, że też mi się wydawało, że to takie, co tam do roboty jest, a poza tym klient niefajny. I paradoks polegał na tym, że kiedy wyszłam za mąż, przeprowadziłam się właśnie do Działdowa, no to jedyna praca, jaka była w poradni odwykowej. No i tu już nie było specjalnie wyboru. No ale jakby wiedziałam, że się trzeba uczyć i miałam poczucie, tak mniej więcej po 2-3 latach pracy, że właśnie byłam wdzięczna losowi, że mnie, że tak powiem, rzucił właśnie w te kręgi, czy że mogłam pomagać takim osobom, ponieważ miałam poczucie, że to był czas, końcówka lat 90. i lata 2000, pierwsze te lata, że odwyk, choć brzmi to źle, ale odwyk był najbardziej prężnie rozwijającą się dziedziną psychoterapii. I że w życiu się nie nauczyła tyle, nawet na tych nerwicach, co właśnie tutaj z pacjentami, z alkoholikami, którzy poza tym to są niezwykle wdzięczni pacjenci, którzy kiedy poradzą sobie ze swoim problemem, poradzą sobie z chorobą, przetrzeźwieją, potrafią zmieniać swoje życie, to są też ogromnie wdzięczni, czego się nie doświadcza w innych, przynajmniej ja nie doświadczam w innych dziedzinach psychoterapii.
Myśli pani dzisiaj z perspektywy, że osoby uzależnione od alkoholu, dzisiaj też coraz więcej kobiet z tym się boryka, czy oni są bardziej chętni do pracy, czy mają świadomość, że można im pomóc, że są takie miejsca, że są programy, jak choćby program 12 kroków?
Przez te 20 parę lat, jak pracuję, to obserwuję wzrost świadomości społecznej, z całą pewnością, bo świadomość społeczna tego, że to jest choroba, że to można leczyć, że są wyspecjalizowane miejsca do tego przeznaczone, że zostało zdjęte jakby takie odium moralne, tak, że to jakaś słabość. Myślę, że coraz więcej jest tej świadomości, choć jak dzisiaj któraś z pań na sali powiedziała o tej wsi, gdzie tam właściwie jest najbardziej, czy najtrudniej jest złamać te wszystkie zasady, którymi się taka mała społeczność kieruje, w tym też również w kwestii picia. Ale myślę sobie, że jest coraz większa świadomość. No, dla mnie dowodem na to jest to, że jak ja przyszłam do pracy, fakt, że z tamtej perspektywy miałam 20 parę lat, to wszyscy dla mnie byli już starsi. Ale wiem, że w tej chwili trafiają do nas dużo młodsi ludzie niż wtedy. Wtedy średnia rzeczywiście była około 50 lat albo dalej. Ludzi, którzy rzeczywiście już byli złamani tą chorobą, którzy osiągnęli absolutne apogeum, często tracąc rodziny, pracę, miejsce zamieszkania i tak dalej. I to rzeczywiście wydawałoby się nawet wtedy, że to są beznadziejne sytuacje, beznadziejne przypadki, choć ja w ogóle szybko się nauczyłam, że nie można w ten sposób myśleć, bo czasami ten właśnie najbardziej beznadziejny na początku okazuje się, że sobie świetnie radzi. I zresztą mieliśmy takich pacjentów, którzy utrzymywali abstynencję, czasem nawet wracali do picia, ale to już nie było taki rodzaj picia, jak wtedy, kiedy przychodzili. Ale wracając do pani pytania, to tak, myślę, że tak, jest młodszy pacjent, zdecydowanie. W tej chwili średnia wieku w mojej poradni, która pewnie też jest jakąś przeciętną poradnią, jest około, nie wiem, 40-45 lat, może nawet trochę mniej, ale bardzo dużo też mamy ludzi po 20, którzy po prostu już mają 10-letni okres na przykład picia za sobą i potrzebują pomocy i wiedzą, że mogą ją znaleźć. Myślę sobie, że jest mniejszy wstyd ludzie przychodzą chętniej, również z takim poczuciem, że to nie jest coś, co ich dyskwalifikuje, dyskryminuje w żaden sposób. Więc tak, kobiety. Ja w ogóle uważam, że kobiety się fantastycznie leczą, jeżeli już się zdecydują na to. Dużo lepiej niż mężczyźni nawet. Aczkolwiek bardzo trudno jest zmobilizować kobietę do leczenia, ponieważ tutaj ten wstyd i właśnie ten taki społeczny, moralny aspekt tego jest bardzo trudny dla nich do przezwyciężenia, do zmierzenia się z tym, ale jak już się zaczną leczyć, to są niezwykle wytrwałe, niezwykle w tym zatwardziałe, żeby sobie pomóc, żeby sobie poradzić. Także tak, że myślę, że się bardzo wiele zmieniło. My współpracujemy regularnie z grupami. Wielu pacjentów naszych korzysta zarówno z naszej pomocy profesjonalnej, powiedzmy terapii, jak i chodzi do program 12 kroków. Ale myślę, że powszechność AA, no, w takim Działdowie są 4 grupy, to jest absolutny fenomen. Znaczy, myślę, że wiele jest takich miasteczek w tej chwili w Polsce. No, tam oczywiście można się zastanawiać, dlaczego te grupy tam rozpączkowały, ale dlatego, że ludzie szukali swojego miejsca, tam już z tym się lepiej czuli, z tym gorzej i tak dalej. Ale te grupy są, one się spotykają regularnie, co tydzień, sobie jakieś miejsce też na mapie, że tak powiem. Ale potrafią też współpracować, na przykład u nas się tam odbywają przynajmniej raz w roku takie wspólne meetingi wszystkich grup, więc to też jest ciekawe w ogóle. Więc myślę, że AA odegrało tu ogromną rolę w świadomości.
Pani czuje się tak związana ze wspólnotą AA, ale jak pani wspomina swoje początki, to myślała pani o tym, że w pewien sposób też mogła pani patrzeć stereotypowo na pracę właśnie z alkoholikiem. Powiedziała pani na początku, że no, że nie bardzo chciała pani.
Tak, oczywiście, że tak, nie byłam absolutnie wolna od stereotypu widzenia alkoholika jako człowieka przegranego, bezdomnego często, brudnego, śmierdzącego i tak dalej, i tak dalej. Bo właściwie, no niestety, ale z takimi ludźmi się spotykałam, nie wiem, na ulicy i studia nie przygotowały mnie zupełnie do pracy z takimi osobami, z tego typu chorobą. No, no gdzieś tam usłyszałam, że to choroba, ale na pewno nie i nie byłam absolutnie wolna. Natomiast kontakt z tymi pacjentami, też właśnie z grupami, przynajmniej na początku, bo grupy powstały wcześniej niż program terapeutyczny w mojej poradni. I ja chodziłam też co tydzień na meetingi swego czasu. Później tak się zrobiło, że raz w miesiącu otwierano meeting, żebym się mogła pojawić. Ale na początku właściwie tak, byłam prawie że członkiem tej grupy. Wspólnie piliśmy herbatę, rozmawialiśmy o tym właściwie, co jest problemem. I ja się bardzo wiele nauczyłam o tej chorobie. Ja przede wszystkim nauczyłam się wyjść z tych stereotypów, że są fantastyczni ludzie, że oni się zagubili gdzieś, że ta choroba ich zniszczyła na jakimś etapie ich życia. W ogóle z podziwem zawsze patrzyłam na ludzi, którzy po prostu z tych popiołów potrafią odbudować swoje życie. I mało tego, uważałam zawsze, że alkoholicy są niezwykle przedsiębiorcze osoby. Takie, które potrafią, jak już wyjdą z tego wszystkiego, to po prostu stawiają natychmiast na nogi to swoje życie.
Pani Renato, pani jako psycholog, zapewne też często spotykała się z takim stereotypowym podejściem, ale jak to przełamać, gdyby pani mogła opowiedzieć na przykład osobie, która się waha, jak właściwie wygląda takie spotkanie anonimowych alkoholików, czy rzeczywiście te stereotypy powinny zaważyć na tym, czy pójść, czy nie pójść?
Myślę, że dobrze, żebyśmy my, profesjonaliści, sami poszli na meetingi, w tych meetingach uczestniczyli, żeby móc o nich opowiadać, jak one wyglądają. Że to jest spotkanie ludzi, których łączy to, że chcą zaprzestać picia, że będą chronieni anonimowością, że będą też mogli powiedzieć o sobie, ale też nikt nie będzie w żaden sposób nalegał, by o sobie mówili, że będą mogli wysłuchać historii i świadectwa innych osób. I to rzeczywiście profesjonaliści, którzy uczestniczyli w meetingach i są blisko wspólnoty, inny jest zakres naszego oddziaływania, inna jest siła naszego oddziaływania niż osób, które wiedzą, że jest taka wspólnota i, no i że dobrze, żeby tam ktoś poszedł. Ja mam takie doświadczenie w współpracy ze wspólnotą, że często kiedy zachęcałam ludzi do tego, żeby zaczęli trzeźwieć czy w terapii i w ramach wspólnoty, to pytałam, czy dla tej osoby to jest możliwe, pójście na meeting i czy byłoby pomocne, by przed meetingiem spotkała się z kimś ze wspólnoty i chwilę porozmawiać mogła, żeby na ten meeting nie wchodzić sama. Przyjaciele ze wspólnoty proszeni o takie wsparcie zawsze byli życzliwi i dla wielu osób to było pomocne, że nie pójdą do nowego miejsca, do nowych osób zupełnie sami, ale że wejdą na tą salę z kimś, kto chwilę wcześniej z nimi porozmawiał.
Ostatnia moja rozmówczyni to Magda. Magda bardzo jest bardzo młodą osobą i pojawiła się na scenie w spotku właściwie jako jedna z ostatnich. Nie trwało wtedy pożegnanie uczestników. Magda stanęła przed tymi 6000 osób i opowiadała o swoich wątpliwościach związanych ze wspólnotą, że jej jako młodej osobie bardzo trudno było się właśnie przełamać, żeby przyjść na meeting.
Czułam się tam kompletnie nieprzystosowana. Było tam bardzo niewiele osób w moim wieku. Irytowało mnie na meetingu wszystko, że mówili tam o Bogu, że wszyscy byli tacy radośni. No ale na szczęście usłyszałam kiedyś, aby nie przejmować się tym, że na pierwszym meetingu mi się nie będzie podobało, bo mi się nie będzie podobało, aby iść na drugi, trzeci, czwarty, piąty, aż sobie znajdę taki, gdzie będzie fajnie. No i tak się stało. I chyba na moim drugim czy trzecim meetingu podszedł do mnie chłopak w moim wieku, który został moim najlepszym przyjacielem i do tej pory mamy kontakt. I gdyby nie to, że właśnie, że podeszła do mnie ta osoba w moim wieku i myśmy zaczęli rozmawiać i się spotykać przed meetingami, chodzić razem na kawę, to ja nie wiem, czy bym została.
Coraz więcej młodych ludzi ma ten problem z ryzykownym piciem i z uzależnieniami?
Moim zdaniem tak. My w Polsce bardzo wiele zachowań akceptujemy. Na przykład w Stanach ta granica jest dużo, dużo niższa, jeżeli chodzi o takie zachowania ryzykowne w momencie, gdy oni mówią, słuchaj stary, chyba masz problem, musisz przestać. U nas ta granica jest dużo, dużo wyżej. Ja to widzę po tym, jak, bo ja też dużo podróżuję, chodzę na meetingi angielskojęzyczne, i po prostu słyszę wypowiedzi osób i też w innych krajach ludzie po prostu przestają wcześniej pić. Na przykład picie przez kilka dni z rzędu, to się uważa jako norma, albo picie rano na kaca, albo urwane filmy. Ja tak naprawdę miałam to wszystko od liceum. W liceum miałam urwane filmy. I ja nigdy nie sądziłam, że to jest problem. Po prostu nikt mi jakoś nigdy na to nie zwrócił uwagi. Ja zawsze myślałam, że ja po prostu lubię imprezować. I dopiero przestałam pić i na terapii dowiedziałam się, że ile z tych moich zachowań już wtedy w liceum było tak naprawdę ryzykownych i wykraczających poza normy takiego zdrowego picia.
Jaki ty miałaś obraz tego miejsca, tych ludzi?
Ja miałam obraz bardzo negatywny. Ja myślałam, że to są generalnie głównie panowie po 60 o spuchniętych czerwonych twarzach, którzy piją denaturat, którzy po prostu stracili w życiu wszystko i leżeli obsikani pod dworcem centralnym. Okazało się, że tak nie jest. Że tak kompletnie nie jest i na przykład wśród moich najbliższych przyjaciół jest stewardesa, chłopak, który jest jakimś tam nieźle postawionym dyrektorem, pani project manager. Po prostu to jest tak niewiarygodnie szeroki przekrój społeczny i ja trafiłam do wspólnoty AA, bo mi tam kazano iść na terapię. Bo na terapii mi mówiono idź do AA, tam znajdziesz ludzi podobnych do siebie, z którymi będziesz mogła się zidentyfikować. No i mieli rację. Z tym, że no tych ludzi podobnych do mnie powiedziałabym, tak wiekowo jest 10-20% może, jeżeli chodzi o całą wspólnotę. Dlatego właśnie my chcemy tak bardzo przyciągnąć tych młodych ludzi.
A młoda osoba, która ma problem z alkoholem, może jedynie trafić do wspólnoty AA.
Nie jest to wydzielone, natomiast my myślimy o założeniu takiej grupy właśnie. Gdy ta cała konwencja nam wypali, to mamy nadzieję, że właśnie znajdzie się jakaś grupa młodych ludzi, których zarazimy tym bakcylem i którzy po prostu postanowią też coś robić dalej w tym kierunku. No myślimy też właśnie nad założeniem takiego meetingu na razie w Warszawie pod tytułem Młodzi w AA. Generalnie w AA jest tak, że każdy może przyjść na meeting, tak? No może z wyjątkiem, jeżeli są meetingi kobiece, no to jest tylko dla kobiet, jeżeli są dla mężczyzn, to jest tylko dla mężczyzn. Natomiast na takie meetingi będzie mógł oczywiście przyjść każdy. Natomiast mamy nadzieję, że ta nazwa Młodzi w AA po prostu przyciągnie tych młodych ludzi, żeby po prostu przebywali z osobami w swoim wieku o podobnych jakichś zainteresowaniach i o podobnym życiu.
Kończąc dzisiejszą audycję, jeszcze tylko na koniec zapytam pani Renato, czy ludzi pijących jest więcej w Polsce, zwłaszcza młodych. Jak pani widzi jako psycholog ten problem? Czy to narasta?
Rzeczywiście młodzi ludzie sięgają po alkohol i sięgają często. I właściwie to spożycie, o którym mówi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od 5 lat na dosyć wysokim poziomie się utrzymuje i zwłaszcza wśród osób od 15 roku życia wzwyż. I tutaj, kiedy słuchałam Magdy, ona mówiła o młodych WA, przypomniałam sobie takie nasze zielonogórskie doświadczenie, że u nas też była taka sytuacja kilka lat temu, gdzie młodzi pomyśleli o tym, że tak, chcemy mieć jakiś swój meeting i nazwać go, że to będzie meeting dla młodych, więc z uśmiechem tutaj to wspomnienie przywołałam.
Dziękuję bardzo pani Renata Teodorczyk, psycholog. Audycję zrealizował Marcin Kosiński. Przed mikrofonem była Małgorzata Nabel-Dybaś. Dziękujemy. Dobrej nocy.